Łukasz Kubiak, cisza w eterze, minęła 23. Dzisiaj rozmawiam z panią Jolantą Sosnowską, biografem Jana Pawła II. Rozmawiamy o oskarżeniach, które są wysuwane względem świętego papieża. Oskarżeniach o to, że tuszował, krył, nie radził sobie ze zjawiskiem przestępstw seksualnych w kościele, ze zjawiskiem pedofilii, że nic nie robił, żeby temu zjawisku zapobiec. Wspomniała pani o tym uzasadnieniu w tajmie, o tej jego bezwzględności w tych kwestiach moralnych. Ta bezwzględność tutaj jest oczywiście wzięta w cudzysłów. Ale on właśnie na przykład w Veritatis Splendor, którą wydał rok wcześniej, pisze bardzo wyraźnie o tym, że nie ma miejsca na etykę sytuacjonistyczną, to znaczy taką, w której pewne okoliczności usprawiedliwiają czyn, bo coś tam. On, głównym przesłaniem tej encykliki jest taka prawda, że są takie ludzkie działania, które są ze swojej istoty złe i których nigdy człowiekowi nie wolno się dopuszczać. I niewątpliwie jednym z takich działań są działania w tej sferze seksualnej o charakterze pedofilskim. Także ten jego, to zresztą było nauczanie bardzo mocno oprotestowane na uniwersytetach katolickich, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Więc ten kontekst wydarzeń, też to, że rozumienie, bo nie podnosi się jednego istotnego faktu. Przecież Jan Paweł II od samego początku swojego pontyfikatu miał nieustannie w Kościele Powszechnym problem z dyscypliną wśród biskupów i wśród duchownych. Także dyscypliną liturgiczną, dyscypliną dotyczącą doktryny, także dyscypliną dotyczącą moralności. I tak naprawdę ten jego pontyfikat to był cały czas pontyfikat w kontrze.
Oczywiście, że tak, ale ja chciałam jeszcze tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę, że zapominamy, że księża są zawsze częścią społeczeństwa. Są wychowywani przez to społeczeństwo. Wychodzą zawsze z konkretnych rodzin, które również są częścią społeczeństwa. I ja myślę, że papież sobie z tego zdawał sprawę i dlatego jego to nauczanie odnośnie moralności seksualnej, bo przecież wiedział, zdawał sobie sprawę z dominujących wpływów pokolenia dzieci kwiatów, prawda? On musiał się spotykać również z tym pośród duchownych, skoro ja znalazłam taką wypowiedź kardynała Schönborna, Austriaka, który przyznawał, że właśnie on czuł się takim przedstawicielem tego pokolenia i pochodzi z rodziny rozbitej. No i póki żył Jan Paweł II, on wydawał się być tym duchownym, który jest duchownym konserwatywnym, prawda, który podziela jego nauczanie, jego myśli. Tymczasem teraz widzimy, że jest jednym z bardziej zagorzałych progresistów. A co tu trzeba powiedzieć, na co Jan Paweł II zwracał uwagę i o czym wiedział? On, będąc metropolitą krakowskim, jako jeden z niewielu czołowych kardynałów, bronił encykliki Pawła VI, Humanae Vitae. Tymczasem też w Polsce dzisiaj niewielu o tym pamięta, że w Niemczech i Austrii była ona szczególnie kontestowana. Do tego stopnia, że w 1968 roku najpierw niemieccy biskupi, którzy zebrali się w Königstein, wydali deklarację z Königstein, a za ich przykładem Austriacy, którzy zawsze wzorują się na Niemcach, wydali deklarację z Maria Trost, w której absolutnie nie zgodzili się z tezami Pawła VI i po prostu dopuścili do stosowania tabletki antykoncepcyjnej. I ktoś, kto mieszkał chociaż trochę w Austrii albo w Niemczech, to wie, że to było po prostu, również katolicy uznawali, że papież jest przestarzały. Również, że papież Jan Paweł II jest przestarzały, ponieważ idzie drogą Humanae Vitae. A to wszystko ma swoje konsekwencje. Jeżeli poluzujemy w jednej dziedzinie moralność katolicką, to jest system naczyń połączonych, to jest jak domino, które upada.
Ale tutaj nie trzeba daleko szukać, nie trzeba szukać w Niemczech czy w Austrii, bo były środowiska w Polsce, które bardzo mocno kontestowały też tę encyklikę, tak zwane katolickie środowiska, ale to i kontestują zresztą do dzisiaj.
To dzisiaj istnieje, oczywiście. Pani... Ale mówię o kontekście tamtych lat, tak, prawda? Tak. I papież Jan Paweł II, już jako Karol Wojtyła, był człowiekiem, który odbierał bardzo dobrze wszelkie impulsy. I starał się temu zaradzić, naprawdę, w różnych dziedzinach życia. Starał się wyprzedzać cios, tak bym to określiła. Bo on był człowiekiem walki. Starał się wyprzedzać cios, ale potrzebował współpracowników, którzy będą myśleć jak on, będą podzielać jego poglądy i w jego duchu działać. Prawda?
Ale ten argument można też przedstawić jako zarzut. No bo to on sobie tych współpracowników dobierał. I to jest, tutaj oczywiście jako publicyści, dziennikarze nie mamy danych, nie mamy wglądów w to, jak ten dobór przebiegał. Kto tych współpracowników podsuwał, kto ich nominował, kto ich opiniował. Ale jeżeli można by chcieć Janowi Pawłowi II coś zarzucać, no to jest właśnie pytanie o dobór kadry, no bo szef odpowiada za kadrę, którą sobie dobiera.
Tak można powiedzieć, ale to się tak łatwo mówi komuś, kto nigdy nie miał swojej własnej firmy. Tak to odpowiem na to pytanie, na tą kwestię. Jeżeli chociaż raz ktoś dobierał sobie sam współpracowników, to wie, jak to jest trudno. Ludzie naprawdę potrafią na rozmowach kwalifikacyjnych przedstawiać się jako znakomici fachowcy, jeśli im zależy na pracy, jako zaangażowani, kompetentni i tak dalej. A potem dopiero życie weryfikuje, jak rzeczywiście się zachowują. Więc albo na przykład, jeśli się kogoś bierze do pracy z czyjegoś polecenia, bo ktoś uważa, że ten człowiek naprawdę się nadaje, że jest lojalny i tak dalej, i tak dalej. A rekomendacja biskupów czy kardynałów odbywa się właśnie na zasadzie polecenia, prawda?
A tym bardziej, że rzeczywiście...
Więc
jakość,
trudno mieć rozeznanie.
Jakość pracy biskupów, którzy pracują gdzieś tysiące kilometrów od Rzymu, no jest faktycznie trudna do weryfikacji. No bo to dzieli papieża jako przełożonego kilka stopni, czy kilka ogniw od tego biskupa, już nie mówiąc o pojedynczym księdzu. To jest jedna rzecz, ale jest jeszcze jedno, bo ja trochę pytając z panią działam też w roli takiego advocatus diaboli. Można się zastanawiać nad tym, to się pojawia zresztą w liście Jana Pawła II, który pani cytowała do Episkopatu Amerykańskiego, tego listu, w tym liście z roku 93, bo on pisze tam o tym, że na przykład w Bogu każdy grzesznik może odrodzić się na nowo. Wtedy grzech przestanie być nieszczęśliwą przyczyną sensacji i zgorszenia, ale stanie się okazją do wewnętrznego nawrócenia. Czy to miłosierdzie, które też jest bardzo istotnym elementem w ogóle nauczania Jana Pawła II, czy ono też nie stało się elementem wykorzystanym, gdzie miłosierdzie stało się jakby niezależne, funkcjonujące poza sprawiedliwością? Czy to nie jest tak, że wielu biskupów przyjęło to jako taki przekaz, no dobrze, trzeba przeprowadzić jakiś proces, trzeba tego księdza ukarać, ale być może nie stosować kar ostatecznych, takich jak wydalenie ze stanu duchownego, które wydaje się, że w większości przypadków, według mnie w każdym przypadku pedofilii, jest jedyną karą adekwatną.
Na pewno wydalenie jest jedyną adekwatną karą, jednakże podejście do miłosierdzia i wybaczania nie możemy, my jako katolicy nie możemy patrzeć tak na to, jak ludzie stojący z zewnątrz, dla których miłosierdzie nie istnieje. My katolicy wiemy, jakie są warunki dobrej spowiedzi i tylko wtedy grzechy są odpuszczone, jeżeli te wszystkie warunki zostaną spełnione, prawda? Ale musi być szczere wyznanie grzechów, musi być szczery żal za grzechy. Musi być mocne postanowienie poprawy.
No tak, ale to są te powiedzmy religijne uwarunkowania związane z tym Bożym miłosierdziem, tak? Ale to jest ta płaszczyzna, powiedzmy, religijna czy kościelna. Ale czy te normy, czy ta charakterystyka kościelnego sądu, ona nie została tutaj jednak rozciągnięta na taki sąd w wymiarze ludzkim. To znaczy, że pewne winy, czy pewne grzechy, lepiej powiedzieć winy, bo grzech to jest jednak kategoria religijna, one po prostu wymagają kary bezwzględnej.
Ja nie wiem, wydaje mi się, że nie mamy danych na ten temat. Ilu księży zostało pozbawionych praw wykonywania swego zawodu, że tak powiem. Nie wiemy na tym. Ja nie mam takich danych na ten temat. Może pan ma. Ja nie mam na ten temat żadnych danych. W związku z tym trudno mi się jest wypowiadać. Natomiast co wiem, bo to jest też wynika z wypowiedzi Jana Pawła, to okazało się, że biskupi zostali wprowadzeni, amerykańscy, zostali wprowadzeni w błąd przez ekspertów, czyli psychologów, psychiatrów, nie wiem jakiego jeszcze rodzaju, jakie dyscypliny naukowe były w to zaangażowane, którzy przedstawili ekspertyzy, że pedofilia jest wyleczalna.
Tak, tam była taka koncepcja reparacji. To...
Nie, że jest wyleczalna, że jeżeli on przejdzie terapię, to on z powrotem może, będzie całkowicie uzdrowiony, i on może wrócić do pełnienia posługi. Tymczasem przecież wiemy, że tak nie było, ale to wiemy też również dzięki Janowi Pawłowi II, który 23 kwietnia, bo była kolejna tura tych wizyt ad limina apostolorum, 23 kwietnia 2002 roku, a więc już bardzo zmęczony, schorowany papież, mimo to zajmuje się tym problemem, więc to nie było tak, że choroba przeszkadzała mu się tym zajmować. Na kolejnym spotkaniu, którym z amerykańskimi, nie, to było, przepraszam, specjalne, to odbywały się oprócz tego w tym roku te wizyta ad limina apostolorum, ale oprócz tego zebrało się z inicjatywy i na rozkaz, że tak powiem, Jana Pawła II, przyjechali do Rzymu, przyjechało 11 kardynałów i przedstawicieli, a także inni przedstawiciele episkopatu USA i było spotkanie z kardynałami kurii rzymskiej, poświęcone tylko i wyłącznie problemowi molestowania
seksualnego. Panie Jolanto, zanim jeszcze przejdziemy do wieku XXI, bo tam jest jednak bardzo ważny dokument, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, to jest ten dokument, który zmienia w ogóle sposób postępowania. Ale to zanim do tego przejdziemy, jednak warto jeszcze pewną rzecz domknąć, bo po tym liście z 93 roku, który pani zacytowała, a który jest rzeczywiście mało znany, w roku 94 dla Stanów Zjednoczonych i dla Irlandii, Jan Paweł II wydaje indult, w którym wskazuje, w jaki sposób należy postępować w przypadkach pedofilii i tam jest wprowadzana na te dwa kraje ta właśnie praktyka zera tolerancji. Także
chodzi o Stany i Irlandię.
Stany i Irlandię, tak. W Stany w 94, tak. Irlandia w 6 chyba.
Tak. No i poza tym zostały ustalony też wiek. Zdefiniowany jest wiek przestępstwa kanonicznego wykorzystania seksualnego osoby małoletniej na 18 lat. Przedtem było wcześniej 16, a więc podwyższony do 18 lat. A czas przedawnienia został wydłużony do 10 lat, które były liczone od czasu ukończenia przez ofiarę 18 roku życia. I wtedy też sądy biskupie już w 94 roku otrzymały uprawnienia dotyczące wydalania ze stanu duchownego złoczyńców. Dokładnie tak byli nazwani złoczyńców, którzy tego przestępstwa się dopuścili.
A tutaj trzeba powiedzieć, że śledztwo dziennikarskie, które tak naprawdę było początkiem takiej wielkiej afery pedofilskiej.
Ma pan na myśli Spotlight?
Spotlight to jest rok 2002, czyli mamy działania, bardzo konkretne działania papieża i Stolicy Apostolskiej w roku 94. To jest 8 lat przed Spotlightem. A rok przed Spotlightem ukazuje się rok przed tym śledztwem i przed opublikowaniem jego owoców, jest ten ważny dokument, to motu proprio.
Sacramentorum Sanctitatis Tutelae. No właśnie, to czyli motu proprio, nie każdy wie, znaczy, że powstały z własnej inicjatywy papieża i mający moc dekretu, prawda? W którym Jan Paweł II potwierdził, że wykorzystywanie seksualne małoletnich należy do katalogu najcięższych przestępstw znanych prawu kościelnemu. których rozpatrywanie łącznie z nakładaniem sankcji karnych leży w wyłącznej gestii Kongregacji Nauki Wiary. Czyli no, to po prostu Kongregacja Nauki Wiary stała się no, takim sądem najwyższym, prawda? Który, dla którego były zarezerwowane te przestępstwa, czyli najcięższe. Najcięższe. I w tym samym roku kongregacja wydała też normy wykonawcze do tego. To też trzeba warto powiedzieć.
Zmieniono zupełnie sposób procedowania tego w kościele.
Tak, tak, tak. No bo skoro tam to zawiodło, no to trzeba to było zmienić. A ja chciałam powiedzieć tylko, że wtedy właśnie pisano w mediach można odnaleźć takie opinie, że papież okazał spektakularną odwagę. Tak to nazwano. Spektakularną odwagę. Że po prostu skończyła się tendencja przenieść, ukryć, zapomnieć, zatuszować i po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Pisano, że od tej chwili żaden wyższy przełożony, czy to zakonny, czy w seminarium duchownym, nie może już ukrywać podobnych faktów. I że nie może tak postępować, prawda? No więc tu zawsze jest pytanie o konkretnego człowieka, który ma potem to prawo egzekwować. Jak on się zachowuje, prawda? Wiemy dzisiaj również po sądach świeckich, że wygląda to bardzo różnie. I to zawsze jest sprawa konkretnego człowieka, który ma z tym do czynienia i który daną sprawę załatwia. Jeden załatwia tak, inny załatwia inaczej.
Na pewno błędem, który bardzo wielu komentatorów teraz popełnia, jest próba oceny całej tej sytuacji anachronicznie właśnie. Znaczy bez uwzględniania kontekstu, bez uwzględnienia pewnego dojrzewania, rozumienia tego problemu, nie tylko w Kościele, ale w ogóle w świecie, bo to nie było tylko tak, że po pierwsze tylko Kościół miał problem z tego rodzaju przestępstwami, ale...
Oczywiście.
W ogóle świadomość społeczna tego rodzaju przestępstw była zdecydowanie mniejsza i ona była też zdecydowanie mniejsza w Kościele. Natomiast niewątpliwie Jan Paweł II na poziomie swojego nauczania i na poziomie pewnych bezpośrednich działań w ramach Kościoła no, robił co mógł i to da się pokazać i mam nadzieję, żeśmy to pokazali. Zresztą i po 2002 roku on cały czas się spotyka z biskupami w tej kwestii.
Oczywiście, cały czas i cały czas o tym mówi. Warto też parę zdań przytoczyć z 23 kwietnia z 2002 roku, kiedy on mówi takie mocne słowa. Nadużycia będące przyczyną obecnego kryzysu są pod każdym względem złe i słusznie uznawane są przez społeczeństwo za zbrodnie. Prawda? Tu nie ma wątpliwości, jak on na to patrzył, ale też również w tym przemówieniu na tym spotkaniu z kardynałami dostrzegał jak gdyby też przyczyny tego, że na jakim gruncie to się mogło wziąć, na jakim gruncie mogło się to rozplenić, bo to mówimy o rozplenieniu, prawda? To już nie były widocznie przypadki pojedyncze, tylko zaczęło to być coraz
bardziej powszechne.
No. Ponieważ papież mówi tak, molestowanie nieletnich jest poważnym objawem kryzysu dotykającego nie tylko Kościół, ale i całe społeczeństwo. Jest to głęboko zakorzeniony kryzys moralności seksualnej, czy wręcz więzi międzyludzkich, a jego głównymi ofiarami są rodziny i młodzież. Stąd też jego troska była tak nakierowana na rodzinę i na młodzież. I jeżeli popatrzymy na działania papieża właśnie w tym szerokim kontekście, wielopłaszczyznowo, to dostrzeżemy, dlaczego to robił. Dlaczego to robił i na co to było nakierowane?
Jest w tym zjawisku i w tym splocie zła, które to toczyło i niestety jeszcze toczy Kościół, jakaś tajemnica. To zastanawiam się czasem nad sprawą Marsjala Maciela, tego założyciela Legionistów Chrystusa. To jest taki najczęściej podnoszony zarzut względem Jana Pawła II. Jakie tutaj mechanizmy zadziałały, jakie w ogóle mechanizmy działały w Kościele, albo czasem wciąż działają, że tego rodzaju przestępstwa daje się tak długo ukrywać, że to z jednej strony wspólnota, która jest oparta na zaufaniu, i no, nie działają tutaj korporacyjne prawa, ale z drugiej strony no, w przypadku Maciela na przykład zdaje się, że pewien wpływ mógł być też pewnej, nie chciałbym tego nazwać formacji, ale doświadczeń z czasów komunizmu, bo Jan Paweł II, o tym wspomnieliśmy, jako kardynał krakowski, on jednak musiał stać nieustannie w kontrze do różnych prowokacji esbeckich, ubeckich wcześniej. I to były prowokacje, które często opierały się na pomówieniach. Ja myślę, że pewien modus operandi on przeniósł jednak do swojej działalności w Rzymie.
Myślę, że to mogło być pewnym nie powodem, tylko jak gdyby na tej podstawie Jan Paweł II wiedział, że trzeba być ostrożnym. Ponieważ był nauczony tego, że no wrogowie Kościoła nie śpią i że posługują się różnymi prowokacjami, a prowokacje na tle obyczajowym, no to przez esbeckie były, prawda, stosowane, to były ulubiony ich środek, żeby w ten sposób kompromitować księży, więc być może Jan Paweł II też z tego powodu podchodził ostrożnie, bo wiedział, jak księża mogą być oczerniani, prawda? Że oczywiście są złoczyńcy, ale na niektórych są zarzuty rzucane zupełnie bezpodstawnie. To na pewno mogło mieć swoją przyczynę, ale ja myślę, że Jan Paweł II po prostu mu się chyba nie mieściło w głowie, że ojciec Macial mógł w ten sposób zawsze za każdym razem zapierać się, że jest niewinny. On przyrzekał, padał na kolana przed Janem Pawłem II, są na to świadkowie. Ze łzami w oczach płakał, całował ręce i zapierał się, że to wszystko spisek jego wrogów, że to wszystko nieprawda, że on nie prowadzi podwójnego życia i tak dalej, i tak dalej. No więc, a był księdzem, prawda? Miał rzeczywiście po swojej stronie wielkie zasługi, ponieważ
zbudował potężne dzieło. Zawiódł jednak w Kościele, to się chyba teraz dostrzega, zabrakło jakiegoś takiego miejsca, instytucji, w której rzeczywiście wysłuchane mogły być ofiary tego rodzaju przestępstw, że wiele ich zeznań było jednak branych w nawias. Jeżeli miałbym znaleźć rzeczywiście pewne faktyczne ułomności czy wady sposobu procedowania tych spraw, to chyba jest jedna z największych. To zresztą chyba do dzisiaj trochę nie domaga, że broniąc świętości Kościoła i wierząc w tym, którzy w tym Kościele posługują, trochę za mało, nie trochę, tylko po prostu za mało słuchano tych, którzy przychodzili jako pokrzywdzeni.
Tak, jest takie powiedzenie, że zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza. I wydaje mi się, że tej kontroli tutaj zabrakło, bo jeżeli... oczywiście zdarzają się przypadki do dzisiaj, a szczególnie dzisiaj, że są oskarżenia bezpodstawne, ale
to się rzadko nagłaśnia. Na przykład 5 dni temu jeden z członków Kongregacji Nauki Wiary został oczyszczony z zarzutów przestępstw seksualnych. O tym się rzadko mówi, że bywają księża, którzy są oskarżani w sposób nieuczciwy po prostu. I nie każde oskarżenie znajduje podstawy w rzeczywistości.
Oczywiście, ale kontrola powinna być, bo ewidentnie tu to zawiodło, skoro zjawisko przyjęło takie rozmiary. Prawda?
Na pewno dobrze byłoby mieć wgląd w dokumentację, do której wglądu siłą rzeczy nie mamy. Być może Kościół po prostu powinien może nie wszystko, ale pewne rzeczy upublicznić, żeby pokazać działania Jana Pawła II w tym takim wymiarze bardzo praktycznym. Bo oprócz tego, cośmy dzisiaj powiedzieli, niewątpliwie było bardzo dużo takich akcji dyplomatycznych, stricte kościelnych, kanonicznych, o których nie mamy pojęcia, bo są tajne.
No właśnie, ale jeszcze myśmy zapomnieli dzisiaj powiedzieć o tym, że 16 grudnia 2002 roku, a więc no ponad dwa lata przed śmiercią Jana Pawła II, Stolica Apostolska zatwierdziła wypracowane przez biskupów amerykańskich konieczne normy postępowania diecezji bądź eparchii w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania małoletnich przez księży i diakonów. Prawda? Więc już były i te normy potem zostały zatwierdzone między innymi przez takie konferencje episkopatów jak Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria, Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, ale także Polska. Więc tu już...
No ta praktyka była potem przenoszona na cały Kościół. Bardzo, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ciszy w Eterze była pani Jolanta Sosnowska, która jest biografem Jana Pawła II, autorem biografii Hetman Chrystusa, wydawanej przez wydawnictwo Biały Kruk. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Myślę, że to temat ważny i bardzo na czasie i chyba trzeba o tym mówić dużo, bo te oskarżenia względem Jana Pawła II, one niestety coraz częściej znajdują się w domenie publicznej.
Trzeba mówić i trzeba się bronić. Nie można tego zostawiać po prostu w próżni, bo jeżeli jest milczenie, no to może być uznane za prawdę, za przyzwolenie. Więc musimy się bronić, ale oczywiście musimy też pilnować dobra we własnych szeregach.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. To była Cisza w Eterze. Ja się nazywam Łukasz Kubiak i spotykamy się w przyszłym tygodniu.